Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest już taki nas chyba stały gość, taki, co się pojawi i sobie rozmawiamy o sprawach polskiej i nie tylko polskiej polityki. Dziennikarz Jakub Dymek. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć Sebastianie i witam słuchaczki i słuchaczy Śląskiej Opinii.
Niedawno napisałeś taki tekst: Przyszłość polskiej polityki leży na prowincji. Powiem ci, że tak właśnie od razu mi się zapaliła taka lampka, że to jest rzecz, o której też my w Śląskiej Opinii trochę myślimy od dłuższego czasu w ramach naszego głównego podcastu. Trochę rzadziej zapraszamy polityków i samorządowców z takich właśnie dużych miast, a częściej i chętniej sięgamy po takich samorządowców, którzy są wójtami, burmistrzami, radnymi w małych miasteczek, nawet sołtysi się pojawiają. I często w tych rozmowach nam wychodzi, że oni są w ogóle tacy bardziej progresywni, bardziej otwarci, częściej są bardziej proekologiczni niż samorządowcy z miast. I jak sobie to zestawiam z takim obrazem, który mamy małych miasteczek, bo o małych miasteczkach i dużych miastach i tej walce pomiędzy tymi wyborcami z tych dwóch rodzajów ośrodków. Często mówi się tak, że ci wyborcy z tych małych miasteczek są jacyś właśnie tacy zacofani, jacyś tacy gorsi, jacyś inni. My tutaj w miastach wiemy najlepiej, jak się powinno żyć, jak się powinno rządzić i to też potem sobie przekładamy i wielu dziennikarzy przekłada tak bardzo patologicznie wprost, że jak na wsi to musi wygrać coś konserwatywnego, jak w mieście to musi wygrać coś, co jest progresywne albo udaje progresywne. Tak rzuciłem trochę taki tutaj monolog na początek, ale dla ciebie, czym jest ta peryferia? Czy właśnie to życie takie prawdziwe polskie jest w mieście, czy na wsi, czy w małych miasteczkach? Jak myślisz Polska, to myślisz...
I jak myślę Polska, to oczywiście myślę cytatem z premier Beaty Szydło, czy jest coś piękniejszego niż Polska. A mówiąc zupełnie serio, choć pozostając w nieco ironicznym tonie, to rzeczywiście ciekawe jest, że rozmawiamy o tym na łamach śląskiej opinii, bo Śląsk jest prowincją czy peryferiami tylko w jednym wymiarze i tylko w jednej optyce, czyli gdy zapytasz o to warszawiaka. Bo w każdym innym sensie Śląsk prowincją absolutnie nie jest. Jest miejscem także bliskim mojemu sercu, gdzie akurat zagęszczenie miast i w tym dużych miast jest absolutnie, absolutnie duże.
Premier startował ze Śląska, więc...
My się zresztą, to taka notka dla słuchaczek i słuchaczy, my się tak poznaliśmy, bo ja pisałem rzeczywiście reportaż o tym, jak premier Mateusz Morawiecki startował w wyborach ze Śląska i co to znaczy. I przyjechałem wtedy między innymi do Katowic, gdzie poznaliśmy się z Sebastianem. Więc to jest taka notka na początek, że rzeczywiście z perspektywy Warszawy, tej naszej największej polskiej metropolii, to także pozostałe duże miasta Polski wydają się być prowincją i Warszawa patrzy niestety bardzo wyższościowo na resztę kraju. Mamy tutaj w Warszawie, z której ja też nie pochodzę, duży, duży problem z zamknięciem i z taką bardzo niestety wąską, ciasną soczewką patrzenia na Polskę, przez którą niestety wydaje się, że prowincją jest wszystko, co kończy się za granicami miasta stołecznego. Zresztą jest takie aforystyczne powiedzonko przypisywane marszałkowi Piłsudskiemu, który miał powiedzieć podobno, że polskie kolonie zaczynają się za Józefowem i Falenicą. Niestety, co przypisuje się marszałkowi Piłsudskiemu nieco żartobliwie, w oczach dziennikarzy i polityków w Warszawie często naprawdę urasta do rangi aksjomatu i oni tak o Polsce myślą, że prowincją, peryferiami, tą Polską B, jest wszystko, co znajduje się tuż za granicami drugiej strefy biletowej komunikacji warszawskiej.
No dobrze, ale to kto, wiesz, z perspektywy polityka, on powinien pojawiać tam, gdzie są wyborcy, gdzie może, nie wiem, zdobyć nowe głosy, gdzie gdzie są te osoby, które wygrywają wybory. Z drugiej strony ludzie powtarzają, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa na wsi, a opozycja się nam na przykład nie pojawia.
Znaczy, to nie jest absolutnie nieprawda, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa na wsi. Ono wygrywa na wsi. No to nie jest polityczny mit, to jest prawda.
No ale gdzie, która część rządzi? Czy miasta rządzą, czy wieś rządzi? No jeżeli rządzi wieś, czy ta z perspektywy Warszawy peryferia, no to dlaczego one dalej są peryferiami?
Grzegorz Schetyna absolutnie miał rację, kiedy mówił, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Ilanowie. Moim zdaniem Polską absolutnie rządzi prowincja, choć możemy spierać się, jak ją rozumiemy. Ja na potrzeby tego mojego tekstu trochę przyjąłem taką definicję, że prowincją są wszystkie ośrodki poza największymi miastami. I tutaj w Polsce za duże miasto uznaje się każde powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ja chyba w moim tekście przyjąłem tą definicję nawet węższą, bo prawdę mówiąc i okolice tych 100 tysięczników, jak się o nich czasami mówi, zapomnianych 100 tysięczników, traktuje jako prowincję. I w tym sensie ona Polską absolutnie rządzi. Ale jeżeli nawet pomyślimy o prowincji czy peryferiach w takim najwęższym sensie, czyli o gminach z liczbą, całą liczbą mieszkańców mniejszą niż 20 tysięcy, to są, przypominam, te gminy, w których można było wygrać pisowską bitwę o wozy z minionego roku, to wciąż w tych gminach mieszka połowa polskich wyborców, 16 milionów ludzi. Więc nawet gdy weźmiemy tylko te najmniejsze gminy, tylko te gminy, które są w przeważającej też większości po prostu wiejskie, to one same już rządzą polską polityką i trochę od tej matematyki nie ma ucieczki. Ja za chwilę, jeśli mnie o to zapytasz, też powiem, dlaczego miasta napotkały na pewną granicę rozwoju i nigdy już nie będą ważniejsze niż były. Ale odpowiadając wprost na to, o co pytasz, to ta prowincja jest decydująca i ten legendarny już dzisiaj bonmot Grzegorza Schetyny absolutnie się stosuje. To w bitwie o to, kto wygra prowincję i kto jak pokoloruje tę mapę wyborczą Polski, która wygląda jak demokratyczne, liberalne miasta otoczone gęstym morzem tej bardziej prawicowej, konserwatywnej czy populistycznej, jakkolwiek chcemy to nazwać, prowincji, wygra wszystko. Znaczy kto choć trochę zmieni kolorystykę tej wyborczej mapy.
No ale to czy ten wyborca z tych mniejszych ośrodków jest inny od tego, który mieszka w mieście? Wiesz, w latach 90., bo te pamiętamy dobrze, no był taka myśl, że, no, że ludzie ze wsi mają aspiracje, oni właśnie trzeba jechać do miasta, uczyć się, zrobić karierę, tam pracować, żeby nie skończyć na wsi i nie pracować przy roli. Teraz wydaje mi się, jest trochę taki osobny, odwrotny trend. Że
tak.
Ja obserwuję po moich znajomych, że oni ich właśnie ciągnie do tego spokojnego życia na wsi. Może niekoniecznie muszą tam uprawiać rolę, bo mogą pracować zdalnie. To jest zupełnie coś o tym pomyślałeś przed chwilą, mówiąc o tych, dlaczego miasta się nie będą już tak bardzo rozwijać. To, czy ten wyborca jest nadal inny, czy to jest ten sam wyborca, który jest w mieście albo był w mieście jeszcze rok, 5 lat temu?
Ja sam nie jestem socjologiem ani badaczem wsi, chociaż jestem ze wsią związany rodzinnie i biograficznie, więc podeprę się opinią ludzi dużo w tym temacie mądrzejszych ode mnie, badaczy wsi, profesora Raciborskiego i profesora Sadury, z którymi rozmawiałem o wyborach na wsi ponad rok temu. Oni zwrócili moją uwagę na to, że ten paradygmat, w którym wyjazd ze wsi był konieczny do awansu społecznego, zaczął się gdzieś w okolicach 2017, a już na pewno 2019 roku załamywać. Dlaczego? Dlatego, że wieś zaczęła doganiać miasto pod względem dochodu rozporządzalnego na mieszkańca, a jednocześnie miała olbrzymią przewagę, która pewnie nie będzie dla nikogo tutaj tajemnicą, ceny. Gdy w Polsce wprowadzono największy w historii III RP transfer gotówkowy, jakim było 500+, a potem rozszerzono 500+ na pierwsze dziecko, to mieszczuchy mogły narzekać, że są to śmieszne pieniądze, które nie starczają na żłobek, przedszkole czy opiekunkę. I trochę też mieli rację, bo w dużych miastach rzeczywiście te pieniądze na to nie wystarczają. Ale mieszkańcy, przede wszystkim wsi, absolutnie nie mieli tego problemu. Co więcej, te pieniądze znaczyły dla nich realnie dużo więcej, bo mniejsze są na wsi po prostu koszta życia, produkty spożywcze, żywnościowe są tańsze, tańsze są usługi i wszystko to, co wiąże się z wychowaniem dzieci i opieką nad najbliższymi. To jest po prostu coś, co w przeliczeniu na gotówkę wychodzi na polskiej wsi i prowincji taniej. I skrzyżowanie tych dwóch tendencji, czyli wzrastającego w ogóle dochodu wsi, tego, że wieś się bogaci, oczywiście powoli, oczywiście nieskokowo, ale jednak się bogaci i zaczyna doganiać miasto pod względem tego, jakie dochody można tam po prostu uzyskać. I tym zastrzykiem gotówki, które zaczął do wsi płynąć najpierw w postaci świadczenia 500+, ale potem także 13 emerytur i wielu innych programów społecznych. Nagle, tak jak powiedziałeś przed chwilą, odwrócił te tendencje. Nagle okazało się, że być może, a znamy to, podobne decyzje podejmują na przykład milionami Amerykanie, może bogatszym człowiek staje się po wyjeździe na wieś, bo zostaje mu więcej pieniędzy i ma tych pieniędzy więcej, żeby wychować swoje dzieci, niż odwrotnie, niż to dopiero po wyjeździe do miasta może stać się zamożnym. W jakimś też wymiarze, już obiecuję skończyć ten przydługi wywód, w jakimś też wymiarze Polska dołączyła tutaj do Zachodu, bo w takich państwach jak Francja czy Stany Zjednoczone, nawet Hiszpania, nie było dla nikogo tajemnicą, że mieszkańcy drożejących miast szukają prowincji jako miejsca na ucieczkę, na wychowanie swoich dzieci, na znalezienie proporcjonalnie popłatnej pracy przy jednocześnie niższych kosztach utrzymania i tak dalej, i tak dalej. To jest fenomen, który po prostu w krajach Zachodu dział się już od dawna, a u nas w Polsce jest stosunkowo nowy i my się możemy wciąż dziwić, to znaczy te mieszczuchy, przede wszystkim warszawskie, mogą dziwić się, gdy wyjeżdżają poza swoją ukochaną stolicę i widzą nagle równie ładne samochody, równie zadbane domy i biznesy, które prosperują tak samo dobrze, jeśli nie lepiej, niż podobne biznesy w niektórych dzielnicach miasta stołecznego Warszawa.
Czy myślisz, że któraś z partii, oprócz PiS-u, bo PiS na razie zrozumiał tych ludzi i ich potrzeby, co przed chwilą wytłumaczyłeś, zaczyna z tymi wyborcami rozmawiać, czy jakoś zdiagnozować ich potrzeby, czy wydaje ci się, że na przykład jest jakaś taka potrzeba, która mogłaby dać komuś zwycięstwo w kolejnych wyborach, bo na przykład to o tym 500+ już wyborcy zapomną i będą odsuwać inne problemy, na przykład wykluczenie transportowe, takie. Ja pamiętam, że byłem u jednego nawet z naszych wspólnych znajomych w rodzinnej wsi i gdy jechaliśmy drogą, która ledwo miała asfalt, no, rozmawialiśmy o tym, jak daleko jest do pierwszego przystanku, no to wiesz, możesz mieć nawet pieniądze, możesz mieć to tańsze utrzymanie w codzienności, ale no jeżeli chcesz wysłać dziecko do lepszej szkoły albo na jakieś zajęcia pozalekcyjne, albo właśnie jakoś się rozwijać, to jednak nadal musisz je wysłać gdzieś, nie?
To jest kilka pytań w jednym.
Ja tak lubię, przepraszam.
Odpowiadając na to pierwsze, która partia zrozumiała trochę tę potrzebę i odpowiem nieco przewrotnie, która nie zrozumiała, na pewno nie widzą tego do dziś ani liderzy Koalicji Obywatelskiej, ani z drugiej strony partii Razem na przykład. Tak? Jakby z łatwością możemy wskazać w Polsce partie, które prowincji nie rozumieją wcale, nie mają do niej serca i nie umieją adresować, nawet jeśli nie swoich polityk, to z pewnością języka i przekazu. Więc tutaj pokazanie palcem tych, którzy sobie z tym tematem nie radzą, jest dość łatwe. Natomiast ciekawiej się robi, jeżeli zastanowimy się, kto i jak próbował tę prowincję, mówiąc kolokwialnie, ugryźć. Ja o tym piszę w tekście. Dużo osób ze zrozumiałych powodów zdążyło o tym zapomnieć. Partią polskich małych miast miała być Wiosna Biedronia. I co więcej, na początku jej się to udawało. Wiosna Biedronia, dziś oczywiście kojarzona z wieloma różnymi innymi rzeczami, tak naprawdę postanowiła być takim Macronem bis, ale właśnie takim Macronem, który objeżdża nie Francję wielkich metropolii, tylko te zapomniane miasteczka spod znaku buntu żółtych kamizelek, które potem o mało co tego Macrona nie wywaliły zresztą z Pałacu Elizejskiego. Biedroń, gdy zaczynał swoją drogę, zaczynał ją w Słupsku, konwencja była też w Słupsku i mówiono sporo o tym, że małe miasta zasługują, to jest ważne słowo, na politykę i usługi, i poziom życia co najmniej tak dobry jak polskie metropolie. I moim zdaniem to był przekaz bardzo trafiony, bo odnoszący się zarówno do aspiracji, do tego, że ktoś chce jednak mieć w życiu lepiej, ale też do godności, do tego, że zwyczajnie na to zasługuje. To znaczy, że mieszkanka Opola, Gorzowa Wielkopolskiego, Dąbrowy Górniczej czy Wałbrzycha właściwie nie powinna mieć kompleksów względem leżących kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów dalej, co najwyżej kilkaset kilometrów dalej metropolii w rodzaju Wrocławia czy Warszawy, bo i dlaczego? To znaczy, to nie jest tak, że można zrobić pięknie wyglądające przystanki autobusowe, baseny i dobrze działające przedszkola tylko w miastach powyżej 500 000 ludzi, bo wiemy, że tak nie jest. Tylko, że Biedroniowi się to po drodze z różnych powodów posypało i dziś nikt o tym nie pamięta, a trochę w podobne buty wszedł ten Bóg też się wziął nie bez przyczyny, Szymon Hołownia wszedł trochę w te same buty, choć na pewno można, jeżeli chcemy, kilka różnic wykazać. Natomiast te dwa nowe ugrupowania, te dwa polityczne startupy, moim zdaniem gdzieś przynajmniej u początku swojej drogi zrozumiały, że w Polsce święty graal wyborczy leży naprawdę gdzieś bliżej Jaworzna albo Legnicy niż warszawskiego Wilanowa.
No właśnie o tej wiosnie dobrze wyłapałeś, pamiętam, że wiosna z tym o tym wykluczeniu komunikacyjnym bardzo dużo mówiła na początku i to właśnie był to chyba taki główny postulat na tej pierwszej konwencji, z tego co pamiętam.
A jeśli mogę ci wejść słowo, tylko w tym jest pewna pułapka, od razu to powiem, bo wykluczenie komunikacyjne jest w Polsce w niektórych miejscach koszmarnym, niezwykle dotkliwym problemem i to czasami w miejscach, gdzie by się tego człowiek w ogóle nie spodziewał, gdzie siedzi dróg i infrastruktura jest wcale nie najgorsza. Ale z tym wykluczeniem komunikacyjnym i mówieniem o braku usług na prowincji czy niedostatecznym poziomie usług na prowincji jest pewien problem dla lewicy. Lewica wpadła w takie zaklęcie mówienia o lepszych usługach publicznych. Zbudujemy lepsze szpitale, lepsze żłobki, lepsze przychodnie, wprowadzimy edukację seksualną do szkół, scyfryzujemy te szkoły i tak dalej, nie pamiętając jakby, że dla wielu mieszkańców Polski dalekiej od metropolii te usługi dawno temu zlikwidowano, wycofano, ich po prostu nie ma. Więc opowiadanie w mieście, gdzie właśnie zlikwidowano szpital, że opieka zdrowotna będzie lepsza, albo opowiadanie w mieście, gdzie po prostu nie ma kolei, że kolej jest super i powinniśmy przesiąść się wszyscy do pociągu, co czasem lewica robi, jest pułapką. I często ten język lepszych usług publicznych trafia na pewien szklany sufit, bo po prostu są też miejsca w Polsce, dużo wsi na pewno też w Polsce, gdzie nikt nie widział funkcjonalnych usług publicznych. Usługi publiczne działają świetnie w Warszawie. Wiem, że wielu ludzi nie cierpi, kiedy ja ja to powtarzam, ale Warszawa jest naprawdę miastem, gdzie usługi publiczne są zorganizowane na europejskim poziomie, mają swoje wady, ale są one sprawne, to łatwo mówić, że będą one jeszcze lepsze. Jak się ma doświadczenie mieszkania w Warszawie, we Wrocławiu czy w Trójmieście, zrobimy lepsze usługi publiczne, ale jak się ma doświadczenie mieszkania 25 lat w gminnym miasteczku na Podlasiu, no to o jakich usługach my mówimy, kiedy tam od 20 lat nie masz przychodni?
No dobrze, ale to czym w takim razie, bo teraz w te buty kiedyś wiosny i Roberta Biedronia wchodzi Szymon Hołownia. Ja też to widzę i też do tego zmierzałem, bo nawet kilka dni temu informowaliśmy na Śląskiej Opinii o tym, że kolejni tacy właśnie wójtowie, którzy byli tacy w bezpiecznym dystansie do ogólnopolskiej polityki, wyraźnie zaczęli popierać Szymona Hołownię. Przystąpili do tego ruchu Polska 2050, ale też jak sobie przypomnę kampanie wyborcze, w której Szymon Hołownia brał udział i startował jako kandydat, to właśnie jeżeli w Katowicach, czy w Chorzowie, w Tychach, tych banerów i reklam z Szymonem Hołownią na mieście było skromnie. Tak jak jechałem właśnie na przykład do Żor, Cieszyna, do Jastrzębia, czy do tych innych takich mniejszych miast, miasteczek i wsi, to tam nagle ten Szymon Hołownia pojawił się na płotach. Były banery nawet nie takie wysłane z centrali, ale takie, które ludzie sobie sami zrobili, na których na przykład była twarz Szymona Hołowni, albo był tylko napis "Głosuję na Szymona Hołownia" i był na przykład baner z wizerunkiem lokalnych radnych. To czym Szymon Hołownia tych ludzi przekonuje? Bo ja, prawdę mówiąc, słucham Szymona Hołownię, czytam, co proponuje i prawdę mówiąc, bo ja tam nie widzę propozycji nawet ani dla ludzi z miast, ani dla ludzi z tych mniejszych ośrodków. Ty tam widzisz jakąś taką propozycję, którą tych ludzi przyciąga?
Część tajemnicy sukcesu Szymona Hołowni na prowincji tłumaczy jego osobowość telewizyjna, wiesz, coś, co może dla mnie i dla ciebie nie jest kluczowe, bo ja telewizji rozrywkowej po prostu nie oglądam i Szymona Hołownię znałem wyłącznie jako kolegę publicystę z tej samej branży, a nie celebrytę prowadzącego reality, czy właściwie talent shows w telewizji, ale to tłumaczy jego część popularności na prowincji, bo on po prostu zwyczajnie rozpoznawalnością swojej twarzy dalece przebija tam na pewno kandydatów lewicy, to jest oczywiste, ale także pewnie lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u, bo po prostu jest człowiekiem, którego można było zobaczyć na ekranie telewizora. Ja mam przed sobą taką tabelkę, która pokazuje głosy na kandydatów w wyborach prezydenckich w rozbiciu na właśnie miejscowości i wsie. I Szymon Hołownia, to też trochę przeczy temu mitowi, Szymon Hołownia poradził sobie równie dobrze w prawie każdej grupie, to znaczy jego wynik w mieście metropolitarnym powyżej 500 tysięcy mieszkańców, a w miasteczku do 50 tysięcy jest prawie identyczny. To znaczy tutaj też trochę Szymon Hołownia nie prostuje korzystnej dla niego legendy i też mi to na jego miejscu to robił. Znaczy, gdy Szymon Hołownia cieszy się wizerunkiem kandydata lubianego na prowincji i na wsi, to ja gdybym był sztabowcem Hołowni, też bym nie rozwiewał tego mitu, nie? To jest bardzo wygodny i pożyteczny wizerunek. Prawda jest taka, że Hołownia jest proporcjonalnie po prostu bardzo podobnie lubiany w okręgach o różnej liczebności i wyborców i o różnym poziomie zurbanizowania, tak to nazwijmy fachowo. Więc tutaj jest ta kwestia. Oczywiście ja nie mam wiedzy, bo posługujesz się przykładami ze Śląska, które są pewnie dla Śląska charakterystyczne. Nie mam tej wiedzy, żeby oczywiście wypowiadać się o tym, jak i dlaczego poszczególni politycy czy samorządowcy decydują się wiązać swoje losy z akurat ugrupowaniem Hołowni, bo to jest zawsze różne w każdym województwie. Mój rodzinny Dolny Śląsk ma na przykład trochę inną politykę samorządową i inne koalicje niż twój Górny Śląsk. To jest osobna bajka. Natomiast Hołownia chyba też dlatego może cieszyć się wizerunkiem kandydata dla prowincji czy dla małych miast, bo a, nie zrobił jeszcze nic otwarcie wbrew nim, to jest oczywiste, bo też po prostu nie uczestniczy jeszcze w polityce na takim szczeblu, żeby móc mu zaszkodzić. A po drugie, w jakimś sensie rzeczywiście cały jego wizerunek zbudowany jest wokół kategorii pewnego takiego zdrowego, konserwatywnego pragmatyzmu. Załatwiajmy sprawy, nie kłóćmy się, rozmawiajmy, uprawiajmy dialog, mówmy o konkretach, a nie o abstrakcji, zainwestujmy we własne dzieci i ich przyszłość. To jest taki pakiet, który znowu w mieście bardzo spolaryzowanym, gdzie rządzą spory tożsamościowe, może wydawać się niezwykle letni, rozwodniony i mało atrakcyjny, podczas kiedy moim zdaniem, mówię to teraz jako kulturoznawca, moim zdaniem to nie jest głupia propozycja. To jest propozycja, która też, gdy skutecznie po nią sięgał PSL, się świetnie sprawdzała i świetnie, chociaż wyborcy miejscy i liberalni znienawidzą mnie za to, i też ta formuła się sprawdza, kiedy próbuje po nią sięgać Konfederacja, też przedstawiając siebie jako partię nieuwikłaną w polskie wojny i zajętą rozwiązywaniem konkretnych spraw, na przykład w imieniu polskich przedsiębiorców. Tutaj bym widział te kilka, bardzo różnych zresztą, każda jest inna od poprzedniej, przyczyn tego relatywnie dobrego wyniku Hołowni dla prowincji. A kończąc i dopisując postscriptum do tego, co mówimy o Hołowni, no musimy pamiętać, że w jakimś sensie jego sukces na prowincji wynika też z porażki Biedronia. No bo gdyby Wiosna okazała się tym projektem, który, mówiąc kolokwialnie, dowiózł swoją obietnicę z roku 2019, to dzisiaj moim zdaniem Szymon Hołownia po prostu miałby radykalnie trudniej, o ile w ogóle wszedłby do polityki. To porażka Wiosny i Biedronia, porażka wynikająca z niezdolności do dowiezienia tej pierwszej obietnicy, tej obietnicy poprowadzenia małych i średnich miast, spowodowała, że w ogóle zwolniło się dość miejsca, by Szymon Hołownia mógł je komfortowo zająć. Mhm.
Tak trochę odchodząc od polityki, bo wydaje mi się, że trochę wyczerpujemy ten temat przynajmniej na tą rozmowę, ale tak... Pojawi się w mojej głowie takie skojarzenie z rozmową, którą prowadziłem kilka tygodni temu z Olgą Koszczewską, z którą współpracujemy na Śląskiej Opinii. I rozmawialiśmy trochę o tym, jak pandemia zmieniła media, że nagle okazało się, że nie trzeba już zapraszać do studia tego gości z Warszawy, tylko można się połączyć przez Zooma, tak jak my dzisiaj rozmawiamy, z kimkolwiek, z jakiejkolwiek części kraju. I z naszej perspektywy my zaczęliśmy zauważać, że właśnie, że zaczęli się pojawiać ludzie, no, chociażby ze Śląska, zaczęli się pojawiać w ogólnopolskich mediach ludzie właśnie z tej prowincji. Czy myślisz, że to jest jakiś taki trend, który z nami zostanie i trochę to, o czym na początku mówiłeś, tam taką cichą wojnę albo cichą niechęć gdzieś wymarzy, czy to tylko takie jest chwilowe korzystanie z tego, co pandemia nam akurat w tym przypadku dobrego dała?
Ja myślę, że Warszawa ani nie jest na wojnie, ani nie wyraża jakiejś wielkiej niechęci wobec reszty Polski. Po prostu Warszawa mało o niej wie. I tutaj w tym sensie ten stereotyp warszawiaka, który nie cierpi swoich sąsiadów z zamiedzy, może nie jest prawdziwy. Ja myślę, że problemem jest to, że wydawcy mediów w Warszawie i świat opinii i polityki po prostu ma nikłe pojęcie o tym, co dzieje się poza Warszawą. Nie nazwałbym tego wszakże przy całym moim sceptycyzmie wojną. A odpowiadając na pytanie, czy to się zmieni, moim zdaniem to się zmienia za wolno, to po pierwsze, zmienia się to za wolno i byłoby po prostu lepiej, gdyby ta perspektywa centralna się rozhermetyzowała. To znaczy, żeby w ogólnopolskich mediach rzeczywiście pojawiali się częściej komentatorzy i komentatorki, po prostu głosy, które nie są wyłącznie z Warszawy. Oczywiście Warszawa ma tę przewagę, że jak tu się kiedyś masa utalentowanych ludzi przeprowadziła i tutaj powstały redakcje i one skupiają tych dziennikarzy, to najłatwiej stąd ich potem brać i rzeczywiście pewnie z samej racji swojej wielkości Warszawa jest oczywistym rezerwuarem także dla komentariatu, ale gdyby ta tendencja, o której ty mówisz, sięgania po osoby spoza Warszawy i spoza największych miast miała się utrzymać, to tylko i wyłącznie lepiej. Ja uważam, że tej prowincji i w ogóle Polski pozawarszawskiej jest w mediach za mało. Uważam, że mamy bardzo niedobre tradycje pisania o polskiej prowincji i o polskiej wsi. Ja uważam, że istnieje pewna zła polska szkoła reportażu, która niezwykle egzotyzuje prowincję, która nie ma dla niej szacunku, posługuje się bardzo już zużytymi antropologicznymi i etnograficznymi kategoriami do opisu tej prowincji, a przede wszystkim często nie ma zwyczajnie warsztatu, żeby o niej pisać. Znaczy nie ma w ogóle pojęcia o miastach i regionach, o których pisać należy, więc nawet jeżeli taki reporter czy reporterka wyjeżdża z Warszawy i przygląda się Radomiakom albo Podlasiakom albo mieszkańcom Świętokrzyskiego i tych przysłowiowych już końskich, to robi to bez wiedzy, której praca w warszawskiej redakcji nie pozwoliła takiej sobie zdobyć. Long story short, tak, no ja się nie cieszę z tego, że wszystko robimy od dziś online, ale jeżeli jednym ze skutków tej zmiany paradygmatu miałoby być to, że do głosu w debacie medialnej wreszcie dołączy więcej osób spoza ścisłej stolicy, to będzie to jak najbardziej pożądany skutek tego 2020 roku.
Jak ktoś jeszcze nie wyłapał, to ja tylko tak jeszcze przytoczę, że Jakub Dymek, jak pisał tekst Co myślą Ślązacy o Mateuszu Morawieckim, to przyjechał do Śląsk.
Przyjechałem, to prawda, spędziłem tam trochę czasu. To też miałem przewagę też dlatego, że ja po prostu Śląsk lubię, mam tam wielu przyjaciół i on dla mnie nie kończy się po prostu na Muzeum Śląskim i spotku w Katowicach, bo też wiem, gdzie są Tarnowskie Góry i wiem, że nie są to ani góry, ani nie leżą pod Tarnowem, więc to już jest sukces, prawda, jak na kogoś, kto przyjeżdża z Warszawy pisać tekst.
No dobrze. To wypada by jeszcze powiedzieć, porozmawiamy trochę w oparciu o tekst, który napisałeś, to może chyba najlepiej jakbyś powiedział swoimi słowami, gdzie naszych słuchaczy już zapraszamy po więcej o prowincji.
Ja myślę, że najprościej będzie zgooglować, nie lubię tego mówić, wyszukać w internecie po tytule Przyszłość polskiej polityki leży na prowincji. Po takim haśle znajdziecie tekst, o którym dzisiaj w Śląskiej Opinii rozmawiamy, a on znajduje się na moim Substacku, na mojej platformie, gdzie w ogóle publikuję na co dzień. To jest dymek.substack, pisane przez CK na końcu, .com. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby kilka słów o tekście powiedzieć, bo ja obiecałem wyjaśnić, o co mi chodzi z tym kończącym się potencjałem miast, więc jeżeli zbliżamy się do punktu naszej rozmowy, to ty mi zadaj to pytanie, które sam zadałem, a ja nie odpowiem.
Nie no, zadałeś sobie to pytanie, to odpowiedz pani. Ten potencjał się kończy. Gdzieś o tym rozmawialiśmy w tyle naszej rozmowy, wydaje mi się, o tym było, dlatego też się nie drążę, ale jeżeli masz jeszcze coś jeszcze, to dodaj nam.
Bo główną tezą mojego tekstu jest nie tylko to, że często dziś na prowincji żyje się lepiej, nie zawsze, nie pod każdym względem. Często ta prowincja zyskuje na znaczeniu, jest na pewno ważna politycznie. To wszystko banały, które staram się rozwinąć i mam nadzieję robię to interesująco, ale na co chciałbym zwrócić uwagę moich czytelniczek i czytelników, to jest problem miast. Miast, które nie będą już ani lepsze do życia, ani bardziej postępowe. I w tym sensie ich potencjał wyczerpuje się na dwóch polach. Miasta w Polsce, takie jak Warszawa, z której do Państwa nadaję, czy Wrocław, czy Gdańsk, nie mogą dostarczać już lepszych usług, lepszych mieszkań, fajniejszej oferty kulturalnej, bez zwiększenia już istniejących problemów, czyli drożyzny, inflacji, zakorkowania i tłoku w tych miastach. Innymi słowy, ich rozwój w tym momencie napotyka już na bardzo poważną barierę i te miasta oczywiście będą się rozwijać, ale będzie to dla nich trudne, bo wraz z ich rozwojem one będą coraz droższe, coraz bardziej zatłoczone, niestety coraz bardziej może też niedostępne, poszatkowane bardzo gęstą pajęczyną strzeżonych osiedli i w tym sensie te miasta już przyjaźniejsze też dla ludzi niestety nie będą. I to jest jeden pułap, ale drugi pułap, na który muszą zwrócić uwagę przede wszystkim politycy, jest stricte wyborczy. Otóż miasta w Polsce nie zmienią już polityki, bo one nie będą bardziej liberalno-platformerskie, mówiąc wprost, niż są. W tym momencie Rafał Trzaskowski wygrywa w Warszawie lekko w pierwszej turze, zdobywając 70-80% wyborców. W ogóle nie ma żadnej konkurencji. Z tego w skali kraju po prostu dzisiejsza opozycja dużo więcej już dla siebie nie wyciągnie. Trudno wyobrazić sobie, że ta przewaga, którą cieszy się Koalicja Obywatelska i w ogóle partie lewicowe i liberalne w dużych miastach w Polsce, może jeszcze w ogóle wzrosnąć na tyle, żeby jakkolwiek zmieniło to wybory w Polsce. Raczej to się nie stanie i dlatego, zgodnie z tytułem tekstu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ta przyszłość polskiej polityki rozegra się na prowincji właśnie.
Dokładnie. No więc patrzymy na prowincję i czekamy na to, co będzie dalej. Dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Jakub Dymek.
Bardzo Ci dziękuję, bardzo również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki Śląskiej Opinii i pewnie jeszcze prędzej lub później do usłyszenia.
A wszystkie te linki, czy właściwie ten jeden konkretny link oczywiście w opisie naszej rozmowy, nieważne czy słuchacie nas na stronie, czy w swoich aplikacjach podcastowych. Do widzenia, dobranoc, do usłyszenia.